Rozdział 19. Hipermarket. Po raz ostatni widział Lukasa przed wejściem do wielkiego sklepu przy Madison Avenue. Takim go zapamiętał. Potężny czarny mężczyzna w eleganckim czarnym garniturze, wsiadający do długiego czarnego samochodu. Jeden czarny lśniący but już na miękkim dywanie wewnątrz Ahmeda, drugi wciąż na popękanym betonie krawężnika. Jackie stała obok Bobiego. Szerokie rondo kapelusza ze złotymi ozdobami ocieniało jej twarz. Końce pomarańczowego, jedwabnego szala zwisały z węzła na karku. Zaopiekuj się teraz naszym młodym przyjacielem, powiedział Lukas, celując w nią gałką laski. Ma swoich wrogów, ten nasz graf.
Kto ma?
Sam o siebie zadbam, mruknął Bobby. Nie podobało mu się, że Jackie uchodzi za bardziej doświadczoną, choć prawie na pewno wiedział, że tak właśnie jest.
Zrób to, rzekł Lukas.
Gałka przesunęła się na poziom oczu Bobiego. Ciąg to zdradliwe miejsce, mój chłopcze. Rzeczy tu rzadko są tym, czym się wydają. Dla podkreślenia wagi tych słów zrobił coś z laską i długie, mosiężne wzmocnienia poniżej gałki otworzyły się gładko, bezgłośnie, tylko na moment. Niczym druty parasola, każdy lśniący, ostry jak brzytwa, jak igła. Potem zniknęły, a szerokie drzwiczki Ahmeda zatrzasnęły się z głuchym stukiem pancerza. Jackie parsknęła śmiechem.
Ale numer. Lukas ciągle nosi tę swoją laskę.
Ważny adwokat, ale ulica na każdym zostawia swoje piętno. To chyba dobrze. Adwokat?
Przyjrzała mu się.
Nie twoja sprawa, skarbie. Chodź ze mną. Rób, co ci powiem, a będzie dobrze. Ahmed włączył się w ruch. Rykszarz niepotrzebnie zatrąbił ręcznym klaksonem za oddalającym się zderzakiem. Trzymając mu na ramieniu zadbaną, upierścienioną dłoń, poprowadziła go chodnikiem obok śpiącej grupki okrytych łachmanami włóczęgów w budzący się zwolna świat hipermarketu. 13 pięter, powiedziała Jackie, a Bobby gwizdnął.
I wszystkie takie?
Kiwnęła głową, sypiąc z łyżeczki brunatne kryształki cukru na jasnobrązową piankę w filiżance kawy. Siedzieli na żelaznych stołkach przy marmurowym blacie w małej budce. Dziewczyna w wieku Bobiego, o włosach ufarbowanych i polakierowanych w coś przypominającego płetwę grzbietową, obsługiwała kurki i dźwignie wielkiej starej maszyny z mosiężnymi zbiornikami, kopułami, palnikami i orłami, rozpościerającymi chromowane skrzydła. Płyta blatu służyła kiedyś czemuś innemu. Bobby widział, że ktoś obłupał jej koniec, pozostawiając wąski, nierówny szpic, wciśnięty między dwa pokryte zieloną farbą stalowe filary.
Smakuje ci?
Posypała piankę cynamonem z ciężkiej szklanej solniczki.
Tak dalekie od Berrytown, jak ty się znalazłeś w pewnym sensie.
Bobby przytaknął. Jego wzrok przyciągały tysiące kolorów i deseni, przedmiotów na straganach i samych straganów. Zdawało się, że nie ma tu nawet sugestii regularności, śladu jakiegoś planu. Kręte korytarze rozbiegały się z placu przed budką z espresso. Miał wrażenie, że nie ma głównego źródła światła. Czerwone i niebieskie neony jarzyły się za syczącą bielą benzynowych latarni. Jeden ze straganów, właśnie otwierany przez brodatego mężczyznę w skórzanych spodniach, był chyba oświetlony świecami. Miękkie lśnienie odbijało się od setek wypolerowanych mosiężnych klamer, zawieszonych na starych, czerwonych i czarnych dywanach. Panował poranny gwar, było słychać kaszel i chrząkanie. Z korytarza z cichym warkotem wytoczyła się niebieska jednostka porządkowa Toshiby, ciągnąc odrapany plastikowy wózek wyładowany zielonymi plastikowymi worami śmieci. Do górnej części kadłuba,
Powyżej roju czujników i oczu kamer ktoś przykleił wielką, niebieskooką i uśmiechniętą głowę lalki. Naśladowała rysy jednej z czołowych gwiazd, Symstymu, nie naruszając przy tym praw SenseNetu. Różowa głowa podskakiwała zabawnie, potrząsając platynowymi włosami, ściągniętymi sznurem blado-błękitnych plastikowych pereł. Robot minął ich i Bobby wybuchnął śmiechem. Niezłe miejsce. Zauważył i skinął do dziewczyny za ladą, żeby nalała mu jeszcze kawy. Chwila, czubku jeden, rzuciła dość przyjaźnie dziewczyna. Odmierzała zmieloną kawę do powgniatanego stalowego pojemnika na szalce antycznej wagi. Zdążyłaś się wczoraj przespać, Jackie, po imprezie? Pewnie. Jackie uniosła filiżankę. Tańczyłam w drugim układzie, a potem spałam u Jamera, jak zabita. Zazdroszczę ci. Kiedy Henry widzi twój taniec, nigdy nie daje mi spokoju. Zaśmiała się i dolała Bobiemu kawy z czarnego plastikowego termosu. I co? Zapytał, kiedy dziewczyna znowu zajęła się ekspresem. Co robimy dalej? Zapracowany jesteś, co? Jackie przyglądała mu się chłodno spod ozdobnego ronda kapelusza. Musisz odwiedzić parę miejsc, pogadać z paroma osobami. No nie, szlak. Chciałem tylko wiedzieć, czy to jest to. Czy to jest co? To miejsce. Zostajemy tu? Na najwyższym piętrze. Mój przyjaciel, niejaki Jammer, prowadzi tam klub. Mała szansa, żeby ktoś cię tam znalazł, a jeśli nawet, trudno się tam zakraść. 13 pięter zastawionych głównie straganami, a sporo ludzi tutaj sprzedaje towar, którego nie wykładają na wierzch. Rozumiesz. Dlatego są wyczuleni na obcych, na ludzi zadających pytania. W dodatku większość z nich to w takim czy innym sensie nasi przyjaciele. W każdym razie spodoba ci się tutaj. Miejsce akurat dla ciebie. Dużo możesz się nauczyć, jeśli tylko będziesz trzymał buzię na kłódkę. Jak mam się uczyć, jeśli nie mogę zadawać pytań? Wiesz, chodziło mi raczej o to, żebyś miał uszy otwarte. I bądź uprzejmy. Jest tu paru twardzieli, ale pilnuj swojego interesu, a oni będą pilnować swojego. Beauvoir zajrzy tu pewnie pod wieczór. Lukas pojechał do projektów powiedzieć mu, czego się dowiedzieliście od Fina. A czego się dowiedzieliście od Fina, skarbie? Że ma 3 trupy na podłodze. Mówi, że to ninja. Bobby spojrzał na nią z uwagą. Dziwny facet. Martwi goście nie należą do jego zwykłej oferty, ale owszem, jest dziwny. Może mi o tym opowiesz? Spokojnie, cichym, równym głosem. Dasz radę? Opowiedział jej wszystko, co zapamiętał z wizyty u Fina. Kilka razy przerywała mu pytaniami, na które zwykle nie umiał odpowiedzieć. Kiwnęła głową, kiedy pierwszy raz wymienił nazwisko Wigana Ludgate'a. Tak, mruknęła. Jammer mówi o nim, kiedy nachodzą go wspomnienia z dawnych czasów. Muszę go spytać. Pod koniec recytacji Bobiego siedziała oparta o jeden z zielonych filarów, z kapeluszem nasuniętym głęboko na ciemne oczy. I co? Zapytał. Interesujące, stwierdziła, ale nie chciała powiedzieć nic więcej. Chcę jakieś nowe ciuchy, oznajmił Bobby, kiedy po martwych, ruchomych schodach wspięli się na piętro. Masz jakąś forsę? Guzik, burknął, wbijając dłonie w kieszenie czarnych, pikowanych dżinsów. Nie mam żadnej pieprzonej forsy, ale chcę nowe ciuchy. Ty, Lukas i Beauvoir, po coś mnie tutaj trzymacie, prawda? Mam już dość tej piekielnej koszuli, którą Rea mi wcisnęła, a te portki... Cały czas mam uczucie, że zlecą mi z tyłka, a jestem tutaj, ponieważ 2 dziennie pieprzony sukinsyn wystawił moją dupę, żeby Lukas i Beauvoir mogli przetestować jakiś pieprzony soft. Więc możesz chyba kupić mi jakieś ciuchy, jasne?
Dobra, rzekła po chwili. Popatrz. Wskazała młodą Chinkę w wytartych dżinsach, która płatami folii ogradzała właśnie kilkanaście stalowych stojaków z ubraniami. To Lin, moja znajoma. Wybierz, co chcesz, a ja rozliczę to jakoś między nią a Lukasem.
Pół godziny później wynurzył się z osłoniętej kocami przymierzalni i wsunął na oczy parę indojawańskich, lotniczych, lustrzanych okularów. Uśmiechnął się do Jackie. Ostro, nie? Tak, wykonała dziwny gest dłonią, machnęła nią, jakby coś tuż obok było zbyt gorące, by tego dotknąć. Nie podobała ci się ta koszula, którą ci pożyczyła Rea? Zerknął na czarną koszulkę, jaką dla siebie wybrał, na prostokątny holonadruk cyberprzestrzeni na piersi. Wyglądało to tak, jakby patrzący sunął do przodu przez matrycę. Linie siatki rozmywały się na brzegach. Nie, zbyt staromodna. Fakt. Jackie przyjrzała się obcisłym czarnym dżinsom, ciężkim skórzanym butom z harmonijkowymi fałdami przy kostkach w stylu skafandrów kosmicznych. Zauważyła czarny wojskowy pas nabijany dwoma rzędami chromowanych ćwieków. Teraz bardziej przypominasz grafa. Chodźmy, grafie. U Jamera znajdę ci tapczan. Będziesz mógł się przespać. Spojrzał na nią z ukosa, wsuwając kciuki w kieszenie czarnych Levi'sów. Sam, dodała. Nie ma obawy.